Witam serdecznie, Lech Pilarski. Rok 1957, marzec, 62 lata temu, właśnie w ów dzień, 4 marca, ginie ostatni z dowódców podziemia niepodległościowego w naszym regionie, Stanisław Marchewka, pseudonim Ryba. O jego działalności opowie nasz dzisiejszy gość, Paweł Niziołek z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam pana.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór.
Stanisław Marchewka urodził się w 1908 roku w Jeziorku koło Łomży. Tam też zginął, uprzedzając wypadki, ale w międzyczasie stał się żołnierzem.
Tak, to prawda. Stał się żołnierzem. Człowiek, kiedyś by się powiedziało, proszę wybaczyć, z gminu, prosty, niewykształcony, bo zdołał ukończyć zaledwie 3 klasy szkoły powszechnej. Zresztą można powiedzieć, że dziecko wojny z tego pokolenia, które przyszło na świat na krótko przed I wojną światową, się urodził właśnie w 1908 roku. Zaraz 6 lat miał, wybuchła I wojna światowa, a potem wojna polsko-bolszewicka i nim się obejrzał, świat się odmienił, prawda? Nastała wolna Polska, ale on już był w zasadzie młodym nastolatkiem, a wykształcenia żadnego praktycznie nie miał. Miał za to gospodarstwo po rodzicach, na którym w młodym wieku pracował. I został powołany do służby wojskowej. Taka kolej rzeczy w życiu młodego człowieka wówczas była. Miał lat bodajże 21, to był 1929 rok. Został powołany do służby w 18 pułku artylerii lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej i tam też ukończył szkołę podoficerów, podoficerską. Wojsko opuścił w stopniu kaprala i powrócił na tą wieś. Na wsi doczekał w zasadzie kampanii wrześniowej. Jak wojna się dla niego zaczęła 1 września 1939 roku, tak się skończyła dopiero w momencie, kiedy zginął w roku 1957.
Czyli w kampanii wrześniowej uczestniczył, dostał się tam później do niewoli, z której to uciekł.
Tak, tak. Brał udział w kampanii wrześniowej w swoim macierzystym pułku, w 18 pułku artylerii lekkiej. On wchodził w skład 18 dywizji piechoty i ta z kolei w skład samodzielnej grupy operacyjnej Narew. Dokładnie nie wiemy, jak, w jaki sposób, w jakich okolicznościach dostał się do tej niewoli niemieckiej. Może nie jest to z perspektywy jego późniejszej działalności tak bardzo istotne. Istotne, że z tej niewoli zbiegł w transporcie do stalagu. Udało mu się tego dokonać. W 1940 roku, tutaj daty też dokładnie nie znamy, ale został zaprzysiężony do Związku Walki Zbrojnej, tylko że te warunki pierwszej okupacji sowieckiej były na tyle specyficzne, ta specyfika podziemia tutaj na Białostoczynie była tak oryginalna, to były tak trudne warunki tak naprawdę, że Marchewka musiał się po prostu w zasadzie nieustannie ukrywać, ścigany przez NKWD, tak jak i wielu innych żołnierzy podziemia. Zresztą ta organizacja podziemna, pomimo swej masowości i tego, że dużo ludzi do niej napływało, ponosiła non-stop ogromne straty. Tutaj NKWD okazało się niezwykle skuteczne w zwalczaniu podziemia. Bardzo było trudnym przeciwnikiem i Marchewka szybko stracił kontakt z organizacją konspiracyjną, z ZWZ. I dopiero po inwazji sowieckiej, po tym, kiedy latem 1941 roku nastała tutaj okupacja niemiecka, powrócił on znów na łono Związku Walki Zbrojnej. Tym razem został wprowadzony do organizacji przez Józefa Rydzewskiego, pseudonim Bur, który był dowódcą placówki w Drozdowie. No i w zasadzie dość szybko można powiedzieć, bo najpóźniej od połowy roku 1943 objął dowództwo plutonu obejmującego między innymi tą miejscowość, z której pochodził, czyli wieś Jeziorko. A ten pluton wchodził z kolei w skład 8 kompanii, która została utworzona na terenie gminy Drozdowo. Latem 1944 roku zaczęły się przygotowania do akcji Burza i w związku z tym odtwarzano w zasadzie jednostki Wojska Polskiego pod ich nazwami przedwojennymi na bazie tych struktur terenowych podziemnych funkcjonujących już wcześniej. I tutaj w Łomżyńskim odtwarzano 33 Pułk Piechoty i w tymże 33 Pułku Piechoty w 10. kompanii, bodajże 3. batalionu, jednym z plutonów liniowych dowodzić miał właśnie Stanisław Marchewka, pseudonim Ryba. W akcji Burza wziął udział, jeżeli chodzi o ten obszar położony blisko Łomży, to tutaj 33. Pułk Piechoty zmobilizował takie zgrupowanie partyzanckie pod dowództwem kapitana Stanisława Cieślawskiego, pseudonim Lipiec. To zgrupowanie partyzanckie stacjonowało na takim grondzie na bagnach nadnarewskich, które nosiło nazwę Kościółek, i z tego punktu, z tej bazy, to zgrupowanie partyzanckie operowało szczególnie w kierunku Grobli, Rudki, Grądy Woniecko, Wizna, po której to Grobli niemieckie oddziały intensywnie się wycofywały. To był bardzo ważny zresztą szlak komunikacyjny i systematycznie nękano te wycofujące się oddziały. Natomiast pluton Marchewki prowadził głównie akcje na majątki niemieckie położone w sąsiedztwie. No i tak w zasadzie sytuacja utrzymywała się przez pewien czas. Ten oddział partyzancki się rozwijał. Początkowo to był głównie 4. Batalion 33. Pułku Piechoty, no ale wkrótce napływali kolejni żołnierze. On liczył w sumie w szczytowym swoim rozwoju ponad 200 żołnierzy. No ale warunki zmieniały się, front się zbliżał i Niemcy wyczuli potrzebę likwidacji tego zgrupowania partyzanckiego na tych nadnarwiańskich bagnach. I zagrożony tą likwidacją oddział Cieślewskiego musiał się po prostu z tej bazy Kościółek wycofać. Podjęto taką próbę, no w zasadzie oddział musiał się przebić przez tą groblę, o której wcześniej wspomniałem. Zaatakowano, to była początek drugiej dekady sierpnia, zaatakowano niemieckie pozycje wokół tej grobli. Groblę udało się przekroczyć. Natomiast oddział wciąż był osaczony, a wkrótce znalazł się w potrzasku, ponieważ z drugiej strony pojawiły się jednostki sowieckie, z którymi próbowano podjąć rozmowy. Te rozmowy niestety skutku żadnego nie przyniosły. W zasadzie było już wiadomo, jak na Wileńszczyźnie, chociażby czy na Nowogródczyźnie, traktowani byli żołnierze polskiego podziemia przez Sowietów. Rozmowy zakończyły się niepowodzeniem. Sowieci konsekwentnie domagali się złożenia broni przez to zgrupowanie partyzanckie. No na to zgody oczywiście nie było. Oddział został odstrzelany przez sowiecką artylerię i po przemieszczeniu zdecydowano się o jego demobilizacji. Ta w kilku fazach przebiegła i została dość rychło zakończona. I również Marchewka wówczas został zdemobilizowany i w zasadzie już jako taki zdemobilizowany cywil został schwytany przez Sowietów i skierowany do służby w Ludowym Wojsku Polskim. W Dojlidach było formowanych kilka oddziałów Ludowego Wojska Polskiego, między innymi 2. Zapasowy Batalion 2. Armii Wojska Polskiego, i tam został umieszczony Marchewka. W tym batalionie spędził kilka miesięcy, do momentu, kiedy został tam odnaleziony przez łącznika od majora Jana Tabortowskiego Bruzdy, który to łącznik przekazał mu rozkaz od majora Tabortowskiego porzucenia tego oddziału, porzucenia Ludowego Wojska Polskiego, zdezerterowania i przyłączenia się do niego w powiecie łomżyńskim. Ten rozkaz Marchewka oczywiście wykonał. I dotarłszy do rejonu łomżyńskiego, to wówczas struktura ta nosiła kryptonim Rejon D, dawny obwód łomżyński Armii Krajowej, obecnie Rejon D Armii Krajowej Obywatelskiej, którym dowodził wówczas major Jan Tabortowski Bruzda. Tam został, no powiedzmy, obdarzony wielkim zaufaniem przez majora Bruzdę. Rychło powierzono mu funkcję szefa samoobrony rejonu, czyli dawnego kedywu w zasadzie, ale także szefa ochrony osobistej, komendanta rejonu, a także jego adiutanta. Także no, widzimy, że cieszył się faktycznie dużym zaufaniem majora Bruzdy. I to jest też okres takiej bardzo intensywnej działalności oddziału, ponieważ minął ten już okres trwający między końcówką lata 44 roku a styczniem 45 roku, kiedy na tym obszarze stacjonowała Armia Czerwona.
Po prostu długo utrzymywał się front.
Tak, tak. I w zasadzie pacyfikowała nastroje. Podziemie nie miało tutaj za bardzo pola do manewru. Ten okres się kończył ze styczniem, kiedy nastąpiła ofensywa sowiecka i sowieckie te regularne jednostki się przesunęły bardziej na zachód i można powiedzieć, że w tym momencie nastąpił pewien renesans działalności podziemnej, konspiracyjnej, a w szczególności partyzanckiej. No i to też widać po działalności podziemia w rejonie D w Łomżyńskim. Tutaj
wszystkich akcji nie zdążymy omówić, bo trochę za mało czasu, ale warto wspomnieć o tym epizodzie związanym z opanowaniem Grajewa. Całe miasteczko zostało zajęte, przetrzymywani w miejscowym Urzędzie Bezpieczeństwa, więźniowie zostali uwolnieni.
Tak, tak. Początek maja, to jest noc z 8 na 9 maja 45 roku.
Tak, uczczono zakończenie II wojny światowej.
Tak, dokładnie. To major Bruzda zdecydował się na przeprowadzenie takiej demonstracji siły podziemia w regionie. I no, padło na Grajewo, to była duża akcja partyzantów, ponad 200 brało w niej udział, podzielonych na cztery grupy. Jedna grupa, pierwsza grupa, którą dowodził właśnie Marchewka, miała za zadanie opanowanie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i tak też się stało. Druga grupa miała opanować Komendę Powiatową Milicji Obywatelskiej, trzecia grupa miała zablokować, uniemożliwić interwencję oddziału sowieckiego. W Grajewie znajdował się duży oddział sowiecki, około 60 żołnierzy.
To ze względu na to, że Grajewo było dużym węzłem kolejowym i tamtędy transportowano zaopatrzenie wojska, które nacierało na Prusy Wschodnie.
Zgadza się i dodatkowo jeszcze podkreślić należy, że w tym okresie maj 45 roku w zasadzie władza tak zwana ludowa komunistyczna ogranicza się praktycznie do Białegostoku i miast powiatowych. W terenie panuje podziemie. A tu się okazuje, że nawet w tych miastach powiatowych, gdzie jest jakiś garnizon, gdzie są urzędy, gdzie jest masa funkcjonariuszy, oni nie są bezpieczni. I o pokazanie tego chodziło. Akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Z Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego uwolniono około 60 aresztantów, z Komendy Milicji Obywatelskiej około 40. Zniszczono materiały aktowe, zdemolowano te obiekty. Także pełen sukces. Po tej akcji oddział został rozpuszczony. Także no, spektakularna akcja, jedna z na pewno bardziej takich widowiskowych w naszym regionie.
A druga taka akcja, o której warto by wspomnieć, praktycznie rzecz biorąc, no, scenariusz na dobry film, to uwolnienie zatrzymanej przez UBC tutaj w Białymstoku łączniczki tegoż oddziału.
Tak, tak. Pani podporucznik Franciszka Ramotowska, nie bez przypadek się tak wypowiadam z szacunkiem, ponieważ pani Ramotowska potem ukończyła studia po wojnie i została profesorem, uznanym historykiem. Dostała się w ręce UBEK-ów, została aresztowana, zapadła decyzja o jej uwolnieniu i akcja została przeprowadzona rzeczywiście w hollywoodzkim stylu na szosie grajewsko-białostockiej. Oddział siedmioosobowy z Marchewką i z Bruzdą zatrzymał karetkę pocztową. Tą karetką pocztową udali się do Białegostoku, do szpitala. Wysiadłszy, steroryzowali strażników, pod których pieczą była tam w szpitalu umieszczona Franciszka Ramotowska. Wynieśli ją i uprowadzili, można powiedzieć, że uwolnili de facto w rejon Łomżyński. Tam ona się leczyła potem i potem kurowała się też w Warszawie. A dlaczego się ona znalazła w szpitalu? Otóż podczas jednego z przesłuchań wyskoczyła przez okno po prostu i odniosła dość poważne obrażenia kręgosłupa. Tak się stało.
Z tego powodu znalazła się w szpitalu.
I z tego powodu właśnie znalazła się w szpitalu, tak.
No i pod koniec, można by powiedzieć, 45 roku mamy do czynienia z kolejną przerwą w działalności Ryby.
Tak, to może nawet nie pod koniec, początek drugiej połowy, bo najpierw jest w lipcu 45 roku rozkazem Komendy Okręgu Białostockiego jako rozwiązanie oddziału Ryby. No i on w zasadzie choć pozostaje de
taka
facto...
Taka słynna akcja rozładowania lasów.
Rozładowania lasów. Tak, tak. Pozostaje on wprawdzie dowódcą samoobrony rejonu D, czyli tego rejonu łomżyńskiego, dawnego obwodu łomżyńskiego. No ale de facto nie ma już pod sobą żadnej siły zbrojnej. No i te funkcje teoretycznie pełni też potem na łonie WiN-u Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, no ale to już jest fasadowa, powiedzmy, taka funkcja i podejrzewam, że to zadecydowało o tym, że w styczniu 1946 roku zdecydował się on o zawieszeniu działalności i wyjechaniu do Łodzi, próby budowy tego życia cywilnego.
Ustabilizowania się w innej rzeczywistości.
Tak. No potem zresztą kontynuacją tego jest skorzystanie z amnestii w kwietniu 1947 roku. Przyjeżdżam do Łomży i tutaj w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa się ujawnia. No i w zasadzie można by podejrzewać, że tym samym wszystkie kwestie formalne wobec państwa komunistycznego zostały uregulowane i ma on czystą kartę. No ale tak jak wiemy, nie było.
Kilka lat trwało to spokojne życie, ale Ubecja przypomniała sobie o nim, no bo w międzyczasie do lasu schronił się major Tobertowski Bruzda i Ubecja poszukiwała Bruzdy. W związku z tym najlepiej zacząć od ludzi bliskich. I w ten sposób przypomniano sobie o Rybie, który spokojnie żył w Łomży,
tak,
w Łodzi.
W Łodzi, to prawda. Tak, funkcjonariusze zaczęli się nim interesować. Na początku roku 52 zaczęli go nachodzić i przypuszczalnie na skutek szantażu został on skłoniony do podpisania zobowiązania o współpracy. Podjął tą współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa pod pseudonimem RAK i miał uczestniczyć właśnie w rozpracowaniu tej grupy przetrwania majora Jana Tabortowskiego Bruzdy. Kilkakrotnie wyjeżdżał w Łomżyńskie w tym celu, właśnie w celu realizacji tego zadania. Ale kiedy w końcu nawiązał już kontakt z oddziałem Tabortowskiego Bruzdy, to porzucił w zasadzie współpracę automatycznie z Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego i wstąpił w szeregi tego oddziału.
Wyznając, że przysłała go Ubecja, tak. No, czyli składając swego rodzaju samokrytykę,
no, tak można powiedzieć.
I został przyjęty do tegoż oddziału i z tym oddziałem się związał.
Tak, no, zdecydowanie zaważyło na tym to, że był człowiekiem majorowi Bruździe bardzo dobrze znanym i bardzo mu bliskim, także
no. Nomen omen wycofał się ze współpracy
tak,
Rakiem.
Tak. Rakiem wycofał się ze współpracy, to prawda.
I zaczął działalność wespół z Bruzdą.
Tak, to działalność w tym okresie, no to już grupa przetrwania nieliczna, kiedy marchewka, kiedy ryba marchewka dociera do majora Bruzdy, liczy ta grupa w zasadzie tylko dwóch żołnierzy, czyli to jest Bruzda i Tadeusz Wysocki Zegar. Ona się czasem rozwija, tam się przewijają kolejne nazwiska, no ale 10 osób to ona nigdy nie przekracza. Korzystają oni z kilku tak zwanych melin, prawda, ze schronu, który mają przygotowany na jednym z grądów nadnarwiańskich, a przede wszystkim od zimy z roku 53, bodajże na 54, korzystają ze schronu na kolonii Jeziorko Nowe u Apolinarego Grabowskiego. To taki bardzo profesjonalnie wykonany schron podziemny pod jednym z budynków gospodarczych. I oni przez lata wykorzystywali ten schron, szczególnie zimą, jako takie miejsce, gdzie mogli przetrwać. Prowadzili głównie akcje ekspropriacyjne, no, rzadko już akcje o charakterze takim polityczno-dyscyplinującym. Tam bodajże szefa Gminnej Rady Narodowej z Radziłowa wychłostali za zły stosunek do miejscowej ludności. Innych akcji sobie w tej chwili takich nie przypominam.
No między innymi dokonano rekwizycji w PGR Ławski.
No właśnie to są te akcje
ekspropriacyjne. Tego, że zginął tam milicjant z Grajewa.
Tak, zginął milicjant z Grajewa, zresztą potem już w stosunkowo krótkiej perspektywie ginie major Bruzda, bo w sierpniu 1954 roku, konkretnie 23 sierpnia, w Przytułach, gdzie grupa chciała przeprowadzić akcję na gminną kasę spółdzielczą, no coś poszło nie tak. Mieli spacyfikować, powiedzmy, posterunek MO, gdzie klucze się do kasy znajdowały. Wszedł tam marchewka z Bruzdą, doszło do szamotaniny, strzelaniny i jeden z milicjantów zginął, natomiast Bruzda został ciężko ranny. Nie było możliwości, żeby go stamtąd wynieść, jakoś ewakuować, więc został dobity przez Marchewkę.
No i tutaj już zmierzamy do końca smutnego, tragicznego, no bo Marchewka praktycznie rzecz biorąc został sam, a cała ubecja jakby się uwzięła. No, to polowanie od 54 do 57 roku trwało praktycznie bez przerwy.
Tak, tak, tak. Rozmaitymi metodami operacyjnymi Urząd Bezpieczeństwa starał się, a potem Służba Bezpieczeństwa, bo w międzyczasie się zmieniła ta struktura, starały się te służby namierzyć najpierw Bruzdę, czy oddział dowodzony przez Bruzdę, potem właśnie grupę, której przewodził Marchewka. No i sięgnięto po metodę, która w zasadzie najczęściej okazywała się najskuteczniejsza, czyli werbunek tajnych współpracowników wśród rodzin żołnierzy i werbunek samych żołnierzy. I w ten sposób do współpracy zawerbowano właśnie Tadeusza Wysockiego Zegara, który w zamian za to, że obiecano mu bezkarność i zresztą obiecano tu bezkarność także dla Wacława Dąbrowskiego Tygrysa, też z tego oddziału, z tej grupy przetrwania, w zamian za to zdecydował się wydać Marchewkę Urzędowi Bezpieczeństwa. I w zasadzie w nocy 3 marca 1957 roku grupa operacyjna KBW pod przywództwem funkcjonariuszy ze Służby Bezpieczeństwa z Białegostoku, a pod bezpośrednim dowództwem podpułkownika Stanisława Wałacha, szefa Służby Bezpieczeństwa Białostockiej, zjawiła się w okolicach jeziorka, kolonii Jeziorko Nowe. Tam w lesie przygotowano się do przeprowadzenia operacji. Operacja zaczęła się bodajże o 3 nad ranem. Dwoma pierścieniami otoczono zabudowania Apolinarego Grabowskiego, tam właśnie, gdzie znajdował się ów wspomniany przeze mnie wcześniej schron. No i doszło do strzelaniny, no niezaplanowanej przez Urząd Bezpieczeństwa, chociaż można podejrzewać, że liczyli się z tym, że Marchewki nie ujmą żywego. Doszło do strzelaniny, w której Marchewka poległ, zginął. I w ten sposób w zasadzie kończy się ta epopeja żołnierzy wyklętych na Białostoczyźnie. To był ostatni żołnierz wyklęty w terenie, działający i który w terenie zginął.
Został pochowany w Piątnicy.
Na cmentarzu,
co było w ówczesnym czasie rzadkością, jeśli chodzi o żołnierzy niezłomnych.
Tak, rzeczywiście. Przypadek wyjątkowy. Zazwyczaj robiło się to zgoła inaczej.
Jeśli chcemy oddać hołd ostatniemu niezłomnemu w naszym regionie, to można to zrobić w Piątnicy, na tamtejszym cmentarzu jest grób Stanisława Marchewki, pseudonim Ryba, o którym dzisiaj opowiadał Paweł Niziołek z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Lech Pilarski, do usłyszenia.